serce i umysł.
Dobry wieczór Państwu, Justyna Siepietowska. Witam serdecznie w audycji Serce i Umysł. W zdrowym ciele zdrowy duch to nie tylko mądrość przekazywana przez pokolenia, ale także zasada potwierdzona przez współczesne badania naukowe. Wiele kultur, w tym grecka i rzymska, dostrzegały, że zdrowe ciało sprzyja dobremu samopoczuciu emocjonalnemu i psychicznemu. Dziś do studia zaprosiłam Lenę Elegańczyk-Kot, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, a także Wielkopolska Szkoła Narciarstwa oraz Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa. Dobry wieczór.
Dobry wieczór i bardzo dziękuję za zaproszenie.
A ja bardzo dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie i oczywiście spotkałyśmy się tutaj w studio, co dla mnie jest bardzo, bardzo ważne, bo chciałam dzisiaj właśnie z tobą porozmawiać o, pokuszę się o stwierdzenie, o zbawiennej roli sportu, czy też aktywności fizycznej na ciało ludzkie. I myślę, że poruszymy ten temat w kontekście dzieci, ale także dorosłych. Jak to w końcu jest z tym ruchem? Warto czy nie warto?
Z ruchem jest dobrze. Pewnie z nami jest troszkę słabiej, ale może po pierwsze chciałabym tak rozróżnić sport od aktywności fizycznej, bo ten sport jest czasami nadużywany. Sport wiąże się z wyrzeczeniami, z bardzo wielką dyscypliną, właściwie postawieniem wszystkiego na jedną kartę. No i z rywalizacją. A aktywność fizyczna czy rekreacja, już to robimy dla siebie, znaczy sport pewnie też, ale to już jest takie bardziej dla przyjemności, bardziej powszechne i myślę, że bardziej zdrowe. Sam sport, sama aktywność ruchowa zdecydowanie wpływa na nasz i umysł, układ, cały aparat mięśniowo-kostny, czyli ruchowy, krążeniowo-oddechowy i to są właściwie niezaprzeczalne stwierdzenia, to są już przeprowadzone badania, a przede wszystkim chyba doświadczenia w czasie naszego życia.
Sama mogę stwierdzić, że korzystając z ruchu, używam całego ciała i z mojego doświadczenia życiowego wynika, że kiedy trochę się poruszam, to czuję się lepiej. Nawet w momencie, kiedy czuję się psychicznie wyczerpana, może nastrój mam trochę obniżony, to kiedy zrobię sobie taki porządny spacer, to faktycznie może i czuję się zmęczona fizycznie, ale psychicznie ten nastrój, no, poprawia mi się. I nie od parady dla osób, które na przykład cierpią na depresję czy zaburzenia takie związane z gorszym nastrojem, to zaleca się właśnie ruch. Czy ty masz podobne doświadczenia?
Myślę, że mniej. Aha. Także w tym kierunku pewnie nie mam takich doświadczeń, ale chciałabym tak troszkę nawiązać do korzeni naszego ruchu, naszego życia, bo kiedyś jednak mieliśmy mniej dogodności, cywilizacja miała na nas mniejszy wpływ i ten ruch był bardziej popularny, powszechny, potrzebny, popularny, naturalny. Może wtedy również było oczywiście inaczej i może właśnie dlatego też tych różnych takich kłopotów było mniej.
Co masz konkretnie na myśli?
Myślę sobie właśnie o tej depresji, o takich zaburzeniach, o wpływie tego naszego współczesnego środowiska na naszą psychikę. No przecież takie jest stare powiedzenie, w zdrowym ciele zdrowy duch. I to właściwie jest bardzo szerokie pojęcie, tak jak już wspomniałaś wcześniej, już od Greków, Rzymian, gdzie to była kultura. Kultura fizyczna, tak jak teraz jest kultura pojmowana jako sztuka, dobre zachowanie, tak wtedy również była kultura fizyczna. My tak troszeczkę tego nie zauważamy, że to było na równi wtedy. Kultura, kultura. I ten rozwój fizyczny był niebywały. A w obecnych czasach, no, cywilizacja na nas wymusza to, że musimy się do tego ruchu zmuszać. Też tu chciałam powiedzieć o takich zagrożeniach podwórkowych, bo od samego początku, jak właściwie moglibyśmy wpłynąć na to, żeby dziecko miało nawyki ruchowe, żeby miało chęć aktywności ruchowej, chęć pogrania w piłkę i rozwijało tą swoją motorykę, właśnie te nawyki ruchowe, i potem przenosiło to na życie dorosłe. No są takie zagrożenia, że boimy się, ja to zupełnie rozumiem, boimy się puścić dziecko na przysłowiowy trzepak do szkoły. Najczęściej jednak podwozimy dziecko. Mnie trochę brakuje właśnie takiego naturalnego ruchu, czyli żeby iść pieszo z dzieckiem do szkoły, przedszkola, lub pojechać na rowerze, żeby wybrać schody zamiast windy. Takiego codziennego, zwykłego, naturalnego ruchu. Tego mi właściwie brakuje. I myślę, że wtedy też w takim ruchu trochę też wpadamy w takie momenty medytacji. To może za dużo powiedziane, ale możemy się skupić na czymś innym i trochę ten umysł nasz przewietrzamy.
Uśmiecham się do ciebie. Państwo nie widzą, no bo to w końcu jest radio. Ale pomyślałam sobie o tym trzepaku, o którym powiedziałaś przed momentem, i zaczęłam szukać oczyma wyobraźni trzepaka na moim obecnym podwórku. Tam nie ma trzepaka. I pomyślałam sobie, taka retrospekcja pojawiła się też w mojej głowie, że ja jako dziecko, a już sporo wiosen mam za sobą, można powiedzieć, że jestem w średnim wieku, to ja na trzepaku spędzałam popołudnia po szkole. Faktycznie po drzewach się wspinaliśmy również. Czy do szkoły chodziło się na piechotę, wracało się z tej szkoły też na piechotę, czy jeździło się na rowerze. No faktycznie no, ta aktywność fizyczna, ruchowa, o której ty mówisz, była czymś tak naturalnym, że ten trzepak teraz można pomyśleć, że jest czymś jakimś takim magicznym.
No my nie trzepiemy dywanów, więc ja nie upominam się o trzepaki.
Tylko ja bym właśnie chciała.
Tak, trzepak. No bo to ma swój urok i na pewno rozwija sprawność dzieci. Dzieci do tego nieraz spadły z takich trzepaków.
O,
także
tak.
Ja rozumiem znak czasu, zmianę, taki rozwój, no karszer zamiast trzepaka, ale mnie chodzi właśnie o to, że chyba w miastach też nie ma takich miejsc, takich ogrodów, zresztą jordanowskich. One pewnie są, ale to jest mało powszechne i to nie o to chodzi, że dziecko ma, potraktowałam jako przysłowiowy trzepak. Oczywiście to ma mnóstwo uroku i właśnie chętnie ludzie w średnim wieku wracają do tego trzepaka, ale to są też właśnie te drzewa, płoty, ławki, huśtawki, zjeżdżalnie. No i to chyba jest taką istotą tego. I w miastach myślę, że jest za mało takich miejsc dla dzieci, gdzie one mogłyby same spędzić czas ruchowo.
Mhm. Powiedziałaś ogród jordanowski i ten, który mnie przyszedł do głowy jako pierwszy. No, jesteśmy w Poznaniu, ale państwo słuchają nas w całej Wielkopolsce. Ba, może przez internet jeszcze w innych miejscach, czy Polski, czy świata, bo spotykam się z takimi opiniami. I ja sobie pomyślałam o tym ogrodzie przy ulicy Solnej, gdzie faktycznie jest sporo dzieci, także w takich okresach letnich, gdzie na tym ogródku się spotykają, tam też jest takie boisko, ale też sobie, wiesz, pomyślałam o funkcji placów zabaw, gdzie te małe, takie najmłodsze dzieci faktycznie, czy na tych huśtawkach się bujają, czy wspinają się po takich drabinkach, też są takie konstrukcje. I fakt, jak rodzic jest, tak sobie myślę, aktywny, czy też rodzic jest świadomy, że ten ruch jest bardzo ważny, to idzie z takim dzieckiem na plac zabaw, gdzie dzieci mogą się ze sobą i społecznie integrować, ale przy okazji też zażywać tego ruchu. No, zdradzę, jesteś babcią, więc pewnie ze swoimi wnukami też chodzisz na takie place zabaw. Zakładam z góry.
Tak.
Zdarza ci się.
Tak, chodzę też na basen. Mhm. I oczywiście jak najbardziej ta aktywność jest w naszej rodzinie mocno wpisana w życie takie codzienne.
No ale też zawodowe.
Ja, no właśnie zawodowe, także tutaj też nie chcę czarować, że no głównie zawodowo ja się właśnie ruszam. Ale ja tak trochę też chcę nawiązać do tego Jordana, który wprowadził przecież bardzo dawno temu, myślę, że przeszło 100 lat temu, właśnie ogródki jordanowskie dla dzieci. To place zabaw to nie jest nic innego. To można sobie też tak uprościć. I proszę, jaka była fajna świadomość tego, żeby właśnie w ten sposób dzieci mogły się bawić.
Czyli jemu przyświecała taka idea, żeby dzieci miały miejsce do zabawy?
Na świeżym powietrzu.
O, i to jest podstawa.
My bardzo dużo czasu spędzamy w pomieszczeniach. To jest też nienaturalne. Tego kiedyś nie było. I proszę sobie policzyć, ile w okresie jesienno-zimowym jesteśmy na dworze, a ile wewnątrz. Nawet jak pójdziemy na basen, to przecież aktywność nie jest na świeżym powietrzu. Wszelkie siłownie, sale gimnastyczne. Brakuje chyba tego właśnie wyjścia na dwór i tego jest coraz mniej, bo jesteśmy w sklepach, galeriach, bibliotekach, oby. I myślę, że tego też jest trochę mało. Właśnie tego świeżego powietrza.
Pomyślałam sobie właśnie o tym w cudzysłowie świeżym powietrzu, bo...
Bo go w miastach nie ma, ja rozumiem.
Tak sobie właśnie pomyślałam o tych zagrożeniach związanych ze smogiem i tak dalej, ale oczywiście w tym momencie można użyć tego samochodu, jak już ktoś tak bardzo chce, i wyjechać za to miasto.
Na obrzeża.
Na przykład do lasu. O, a las daje tyle możliwości, prawda?
Zwykły spacer na świeżym powietrzu, właśnie pod Poznaniem, pod miastem. Tak, jak najbardziej.
Można się też powspinać po jakichś tam konarach, sobie poprzeskakiwać i już mamy ruch. Bo ten ruch, tak jak powiedziałyśmy na początku i pewnie będzie nam ta myśl towarzyszyć do końca naszej rozmowy, jest bardzo ważny. Po co my się mamy ruszać? Po co dzieciom wpajać od najmłodszych lat, że ruch jest ważny?
Bo to jest naturalna nasza potrzeba. Ruch to życie, a bez ruchu to już tak mniej życia. I to jest naprawdę wpisane w nasze DNA. My musimy się ruszać po to, żeby żyć. To jest oczywiście związane z naszym umysłem, z naszym stanem psychicznym, z tym, czy my mamy te kryzysy psychiczne, czy nie. Ale też chciałabym może powiedzieć o tym, że od samego początku, jak dzieci właśnie to, o czym mówimy tutaj, ruszają się w ogródkach, placach zabaw, na rowerach, na spacerach, to one również stają się lepiej rozwinięte. One mają lepsze poczucie swojej wartości. One są sprawniejsze. One nie są dziećmi, które nie potrafią biegać, które nie potrafią zrobić przewrotu w przód. One się z tym lepiej czują, bo więcej potrafią. Jak więcej potrafią, może pójdą w kierunku sportu, który na samym początku powiedziałam, że wymaga dużo wyrzeczeń, jest związany mocno z rywalizacją, jest bardzo taki jednoznaczny, no ale on bardzo kształtuje naszą też psychikę, naszą umiejętność podejmowania decyzji i również ponoszenia konsekwencji, systematyczności. Także ja bardzo zachęcam do tego, żeby nie uciekać od sportu, żeby właśnie się do niego garnąć, bo to kształtuje nasz charakter. Jesteśmy wtedy też lepsi, twardsi, bardziej zdecydowani, bardziej jednoznaczni i bardziej zorganizowani. Ma tyle atutów sport związanych z naszym właśnie rozwojem i późniejszym byciem w społeczeństwie. Sportowcy są właśnie w społeczeństwie bardzo dobrze współpracujący, odgrywający dobre role, przyjmujący dobre role w naszym społeczeństwie. Także tak chciałam nawiązać, że to kształtuje bardzo charakter i jest takim dobrym sposobem na życie.
Ja pociągnę dalej ten temat, bo mnie się tutaj połączyły kropki właśnie z tym, o czym powiedziałaś, że kształtuje charakter, czyli możemy mówić o rezyliencji, w języku psychologicznym, czyli o tej odporności, prężności psychicznej, czyli taki młody człowiek, który świadomie albo czasami nieświadomie wchodzi na tę ścieżkę sportową, bo czasami pewnie bywa tak, że na początku rodzice kierują dzieckiem i pokazują, że a może bardziej poważnie byśmy podeszli do danej dyscypliny, może częściej będziesz jeździł na te treningi, a potem może wystartujesz w danych zawodach, no bo się okazuje, że masz predyspozycję, masz jakiś talent.
Bo umiesz, ale... jak umiesz, to lubisz.
No ale talent to nie wszystko, prawda?
Praca.
No właśnie, jakby tak postawić na tej wadze. Pracę i talent. To ile to będzie procent? Pracy to będzie ile, a ile talentu? Da się to jakoś wymierzyć?
Nie wiem nawet, czy są na ten temat jakieś badania.
Aha.
Ja to tak mogę ze swojego doświadczenia zwyczajnie powiedzieć, zaproponować jednak, że praca będzie więcej ważyła.
Mhm.
Że samym talentem nie jesteśmy w stanie wszystkiego osiągnąć. Także pracowitość, praca.
I konsekwencja pewnie.
Tak, tak. Systematyczność, upór. Konsekwencja.
Mhm. I tak zastanawiam się teraz nad tym, jak to bywa, też z twojego doświadczenia, że powiem tak. Ja pamiętam swego czasu moje dziecko, które bardzo zapragnęło jeździć na nartach. A dziecko miało wówczas 4 lata. I zobaczyło narciarzy i powiedziało wtedy, jasce, bardzo. I tak sobie myślę teraz z perspektywy czasu, że gdyby na początku niespełnienie marzeń tego dziecka przez rodziców, to pewnie w innym miejscu to dziecko byłoby teraz. I na początku pewnie to jest tak, że ten rodzic skłania się ku temu, żeby to dziecko wozić na jakieś zajęcia, czy to zajęcia na przykład z jazdy konnej, bo też wśród moich znajomych są tacy, którzy postawili na konie tak bardzo zawodniczo, a są tacy, którzy raczej rekreacyjnie i to dziecko sobie tam chodzi na zajęcia, ale nie startuje, sprawia mu to przyjemność. Jedno i drugie można by powiedzieć, że jeździ konno, ale jedno już zawodowo, a drugie rekreacyjnie. I myślę, że to też konsekwencja wychodząca ze strony rodziców, którzy na początku decydują się, a z drugiej strony później to dziecko, które chce albo i nie chce. A czasami bywa tak, że ci rodzice bardzo mocno napierają, żeby to dziecko jednak postawiło głównie na sport.
No ale bo to jest kolejne powiedzenie, czym skorupka za młodu nasiąknie i dalej kolejne, jakie mamy wzorce, jakie są tworzone te wzorce. I to, że właśnie rodzic jest systematyczny, konsekwentny i jednoznaczny, no to też powoduje, że dziecko będzie podobne. Często słyszymy w obecnych czasach, często naprawdę, że rodzice zapytają dziecka, czy chce. No, to jest dosyć nowatorskie takie podejście, do którego trudno mi się skłonić, bo wydaje mi się, że to dziecko bardziej powinno za nami podążać. To my jesteśmy jego przewodnikiem, mentorem, autorytetem, niż my za dzieckiem. Ono nie może jeszcze wiedzieć tak naprawdę, czego chce. Daleka jestem od zmuszania. Dziecko tupie, a ja je tam gdzieś zmuszam. Daleka od tego jestem. Ale jednak to mentorstwo, ten autorytet i to, że ono nam ufa, chyba jest też nie do przecenienia.
Ale w sytuacji, kiedy dziecko zobaczy, stoi przed basenem, ogląda pływaków, dzieci, które uczą się pływać i mówi, mama, ja też bym chciała tak spróbować, albo tato, chciałbym spróbować też sobie uczestniczyć w takich zajęciach, to rozumiem, że warto wyjść z inicjatywą i zorganizować jedne, dwa takie spotkania, takie zajęcia, żeby dziecko spróbowało, żeby skosztowało, czy podoba mu się właśnie taka aktywność fizyczna. Bo czasami jest tak, że od razu nie zaskoczy, że musi popróbować.
Bardzo często tak jest, że tak? Od razu mnie zaskoczy. Bardzo często tak jest, że dziecko właśnie nie wie, czego chce i nie wie, co polubi przecież. Mhm. Właśnie o to chodzi. Mhm. I jeżeli my tak troszkę będziemy systematyczni i konsekwentni, to nagle się okaże, że dziecko potrafi. A jak potrafi, to lubi, bo to jest z tym związane. Jak mu nie wychodzi, jak nieregularnie ćwiczy, uprawia jakąś dyscyplinę, no to nie umie, ma gorsze wyniki i się zaczyna wycofywać. I to chyba jest też taka prawda, że właśnie ta systematyczność jest taka determinująca wiele sukcesów lub ich brak.
I teraz zastanawiam się nad sytuacją, kiedy i rodzice są konsekwentni, i to dziecko trenuje, i okazuje się, że dojdzie do jakiegoś pułapu i dalej nie przeskoczy już. I zaczyna się moment, w którym ten młody zawodnik się frustruje, bo już widać, że no jest jakiś regres albo stoi w miejscu. I co dalej?
Nie wiem.
Trudno powiedzieć, bo pewnie każdy indywidualny.
Nie wiem, bo to jest właśnie indywidualne. No z pewnością każdy dochodzi do takiej ściany. Każdy ma taki moment właśnie ściany czy sufitu, ale to też ma znaczenie, bo dziecko jest w różnym, czy młodzież w różnym okresie rozwojowym. Czasem trzeba po prostu chwilę poczekać, być też cierpliwym i okazuje się, że potem już głowa zaczyna nadążać za ciałem, bo przecież ten rozwój też to jest tak dynamiczne zjawisko, jakim jest właśnie rozwój naszego ciała, że myślę, że to też ma ogromne znaczenie, tak? Że jesteśmy w różnych okresach rozwojowych. Dziecko jest w różnych okresach rozwojowych.
Bardzo się cieszę, że to powiedziałaś, bo myślę, że nie do wszystkich albo to dociera, albo nie wszyscy to rozumieją. Niektórzy za bardzo może tę śrubkę tam przykręcają temu dziecku. Też zastanawiam się nad wsparciem emocjonalnym, kiedy no, pojawia się frustracja. I tak sobie myślę, że warto wytłumaczyć dziecku to, co powiedziałaś. Że słuchaj, no może to jeszcze nie jest czas na te pierwsze miejsca. Może trzeba poczekać.
No to pewnie już tutaj znowu ocieramy się o tak zwaną wczesną specjalizację w sporcie, której coraz więcej i ku naszej radości coraz bardziej świadomie trenerzy wiedzą i no wiadomo, że właśnie ta wczesna specjalizacja w sporcie ma krótkie nogi.
A na czym to polega, powiedz?
Na dużych obciążeniach właśnie w młodym wieku i takim troszkę śrubowaniu wyników sportowych za młodu.
Czyli wczesna specjalizacja określa daną dyscyplinę sportu? Dobrze
nie,
rozumiem?
Nie.
Na czym to polega?
No to jest kolejny temat chyba. Niektóre dyscypliny sportowe są związane z tym, że są właśnie dla młodych organizmów. Takim przykładem jest gimnastyka artystyczna. Ale ja chciałabym tutaj może tak szerzej na to spojrzeć. Wczesna specjalizacja, dziecko powinno się rozwijać wszechstronnie i mieć bardzo szeroko pojęty rozwój motoryczny i zaznawać wielu takich aspektów ruchu. I dopiero później, jak w takiej piramidzie, zaczyna się coraz bardziej specjalizować. Jeśli zaczniemy osiągać to za wcześnie, narzucać obciążenia treningowe, zbyt dużą intensywność, objętość treningu, no to wtedy ten organizm się źle rozwija. Bardzo upraszczając, ten organizm się wypali. Oczywiście zdobędzie wiele wyników, osiągnie wiele sukcesów sportowych, ale no to ciało będzie troszkę bardziej zużyte. Będą kontuzje, urazy, również pewnie taka niechęć, wypalenie. Więc pojęcie wczesnej specjalizacji sportowej to też jest takie zjawisko, od którego chcemy odchodzić. To jest związane z punktami w sporcie, z finansami w sporcie, ale to jest złe. Takim przykładem dyscypliny sportu, która właśnie pozwala osiągać sukcesy w późniejszym wieku, jest wioślarstwo.
O.
To jest poniekąd związane z dyscypliną, tak jak wcześniej zauważyłaś, sportową, bo gimnastyka artystyczna, no to trzeba być bardzo młodym, a w wioślarstwie aż takim młodym nie trzeba być. Można być, rozpocząć tą karierę troszkę później. Ale ja tutaj mówię o czymś innym, bo to jest charakterystyka dyscypliny. Mówię tutaj o tym, że choćby lekka atletyka, żyłowanie, brzydko mówiąc, upraszczając tego młodego organizmu, I po osiągnięciu jakichś wyników jest już tak naprawdę ten organizm zużyty.
Czyli takie podejście zdroworozsądkowe, żeby od razu nie wyeksploatować tego ciała za szybko, bo można zrobić komuś po prostu krzywdę.
Tak i patrzeć na to dziecko, na ten organizm, na tego człowieka szeroko właśnie również od strony takich zdolności, predyspozycji psychicznych, społecznych, jak ono się potrafi zorganizować, żyć, czy jest systematyczne, czy jest zdeterminowane na osiągnięcie jakiegoś celu. Nie tylko fizycznie, ale również właśnie na tą głowę.
I chciałabym też o tym porozmawiać, bo też mówiłaś, że sportowcy dzięki właśnie tej systematyczności, temu dążeniu do celu, oni też później w życiu dorosłym radzą sobie dużo lepiej, a na przykład z jakimiś zadaniami zawodowymi, no bo to pewnie też wynika z tej organizacji i z tych zasobów, które zdobyli w trakcie czy treningu, uprawiania danej dyscypliny. I to pewnie też zwiększa pewność siebie.
Tak, o tym chyba już nawet wspomniałyśmy. W przypadku tego, że jeżeli coś dziecko potrafi, umie, jest sprawne, potrafi się dobrze zorganizować, to ma większą pewność siebie, lepiej się czuje, jest odważniejsze, wierzy w siebie.
I tak sobie myślę, że to również tyczy się dorosłych, bo jeżeli takie dziecko uprawia sport i potem jest dorosłą osobą, to w życiu takim, no już zawodowym, czy tworzy rodzinę, to ten człowiek sobie o wiele łatwiej radzi w tym życiu?
Można tak przyjąć, tak myślę, że tak. Aczkolwiek na taką rozmowę na pewno każdy znajdzie taki argument, że a ja znam sportowca z takim kryzysem, albo z takim kłopotem, albo z taką depresją. I oczywiście, bo sport jest tak pełen wyrzeczeń, że mogą się takie pojawić sytuacje i się pojawiają jak najbardziej. Ja tak mówię troszkę szerzej, że osoby, które uprawiają, no, średnia statystyczna, aczkolwiek to jest chyba niedobre określenie, bo to zawsze się wszyscy śmieją, że tu będzie ogień, a tutaj będzie lód i teraz ta średnia, mamy świetną temperaturę, ani się nie odmrożę, ani się nie poparzę, bo mam akurat, jestem w środku. Także średnia statystyczna może mieć negatywne skojarzenia. Ja tak mówię bardziej ogólnie, po prostu jeżeli ten czas jest zorganizowany, jeżeli wiadomo, że trzeba się przygotować do szkoły, ale również trzeba pójść na trening, to potem to się przełoży też na życie.
I pomyślałam sobie teraz o tym kryzysie, kiedy taki młody zawodnik faktycznie osiąga super wyniki. No jest tam w czołówce gdzieś, w jakiejś swojej dyscyplinie. Powiedzmy, jest cenionym pływakiem. I czasami ta ambicja jest już tak wysoko, że może dojść do załamania jakiegoś. Albo na przykład może pojawić się frustracja, bo ja tak ciężko pracuję. Ja nie spotykam się ze znajomymi, nie chodzę na imprezy. Mam lat 16, 17. Oni sobie chodzą tu na dyskotekę, tutaj sobie...
A nie stoję na podium.
Tak, a ja czwarta rano wstaję i zasuwam, i robię te baseny. Jeden, drugi, 15. Ale jednak to moje życie społeczne, no nie jest takie jak u tych moich rówieśników. Ale powiedziałaś, stoję na podium. Czyli to jest wybór i czasami myślę, że bardzo trudny, który staje przed tym młodym człowiekiem. I tu się hartuje chyba ten duch.
Tylko nie wiem, czy ten wybór odbywa się tak świadomie, że...
To znaczy?
Myślę, że to się tak dzieje. Nie wyobrażam sobie, żeby młodzież lat, nie wiem, 12 podjęła decyzję, nie będę mieć kolegów, koleżanek, tylko będę uprawiać sport. Myślę, że to się tak dzieje, że to jest proces i te dzieci, ta młodzież jest w to tak zaangażowana i tak to lubi, że właśnie to uprawia, bo z niewolnika nie ma pracownika, to dzieci nie robią przecież tego dlatego, że muszą. Lubią, chcą. W naturalny sposób pewnie właśnie mogą mieć mniejsze kontakty z rówieśnikami. Ale przecież w sporcie są kontakty z rówieśnikami, są gry zespołowe, które niebywale kształtują właśnie tą zespołowość u człowieka. Nawet jeżeli są to sporty indywidualne, to nigdy nie jest się takim całkiem samym. Sporty indywidualne to też jest w grupie, więc to nie jest tak, że jesteśmy w sporcie pozbawieni takich kontaktów z rówieśnikami. Może mniej tych imprez, może tak.
Dobrze, że o tym powiedziałaś, bo faktycznie tak sobie pomyślałam, że ci młodzi zawodnicy jeżdżą na jakieś obozy sportowe, oczywiście, na zgrupowania i tam też poznają innych zawodników. Może to jest jednak hermetyczny świat zamknięty w danej dyscyplinie sportu, w danym kieracie, ale jednak kontakt z drugim człowiekiem jest.
Oczywiście.
Czy można nie lubić sportu? Czy można nie lubić aktywności fizycznej?
Ale pytanie.
A proszę.
Myślę, że są takie osoby. Nie ma takich chyba nakazów, że to trzeba lubić. Myślę, że są takie osoby, które nie uprawiają żadnego sportu, również mało aktywności ruchowej, nie lubią ruchu. To chyba też nie jest nic takiego złego, bo no, bądźmy tolerancyjni. Prababcia mojej koleżanki, dożywszy przeszło 100 lat, na pytanie właśnie, co pani robiła, że tak długo pani żyje, powiedziała, że zero ruchu, papierosek. Także to nie jest tak, że ja chciałabym tutaj propagować brak ruchu i papierosy, ale myślę, że my jako ludzie jesteśmy bardzo różnoracy.
To chyba te różnice indywidualne, to takie podejście osobnicze do danego tematu, to też powoduje, że indywidualnie podchodzimy czy do sportu, czy do aktywności fizycznej. Ale tak sobie też myślę o tych osobach, bo znam wiele takich osób, które na przykład nie ruszały się z różnych powodów. A na przykład jedna z moich koleżanek stwierdziła, jejku, jak mnie się nie chce, wiesz co, no po prostu to lenistwo powoduje, że jak ja pomyślę o tym, że ja miałabym na przykład przejść kilometr albo 2 kilometry do pracy, to nie, no mnie się odechciewa. Ja wolę sobie wsiąść w ten samochód, czy nawet tramwajem podjechać, ale gdzie tam ja, tam na jakieś spacerki. I okazuje się, że trafiła do lekarza, który oznajmił jej, że droga pani, jeżeli nie zacznie się pani ruszać, to grozi pani to, tamto, siamto i jeszcze coś tam. I ona się wystraszyła. Teraz jest pierwszą bywalczynią siłowni czy jakichś takich klubów fitness. I mówi, wiesz co, ja w ogóle jak opuszczę jedne z tych zajęć w tygodniu, to ja wtedy jestem chora. I żeby to w drugą stronę też nie szło. Tak sobie myślę, że ten nadmiar endorfin, tej zabawy z ruchu albo takiego przymusu uprawiania czy jakiejś dyscypliny sportowej, żeby nie poszło w drugą stronę, bo ona sobie tam narzuciła 3 razy w tygodniu siłownia i nie wyobraża sobie, że mogłaby odpuścić.
No ale jeśli się z tym dobrze czuje, to dlaczego ma tego nie robić? Jesteśmy uzależnieni. Jak powiedziałaś przed chwilą właśnie o tych hormonach szczęścia i o tym, że no cały metabolizm i wszystkie nasze procesy biochemiczne zmieniają się pod wpływem wysiłku, to z tego się bierze właśnie to uzależnienie, że jesteśmy potem głodni właśnie tych ścieżek metabolicznych, nie wiedząc zupełnie o tym, ale no to jest też chemia, także dlatego jesteśmy uzależnieni od ruchu, bo tak się zmienia skład naszego ciała.
Czyli to też jest okej.
Bardzo. Myślę, że takie uzależnienie, aby takie były tylko.
No i
jeśli ludzie się z tym dobrze czują, to jak najbardziej. Nie, ja nie myślę, że to jest takie złe, że wpłynie jakoś negatywnie na nasze życie prywatne, społeczne.
No tak, też można kogoś poznać na siłowni.
Można.
Albo tak, można. Albo na przykład podczas spacerów Nordic Walking, bo też mam...
Nordic Plotting?
O, tego nie znałam.
Można sobie porozmawiać w czasie takiego właśnie spaceru. Wpadamy w takie też chyba skrajności, bo oczywiście, że jeżeli ktoś jest tak uzależniony od tego ruchu, że już absolutnie nie ma innego życia, to pewnie to nie jest dobre, mimo że on to lubi. Ale właśnie tu chyba nie chodzi o te skrajności, bo albo będziemy nadużywać, albo będziemy siedzieć z chipsami na kanapie. Więc właśnie o te skrajności chyba nie chodzi. Trzymajmy się tych środków.
Tego zdrowego rozsądku.
Zdrowego,
i,
tak.
I a propos Nordic Walking Plotting, bardzo mi się to podoba, to mogę powiedzieć, że moja koleżanka, która stroniła od ruchu, bo twierdziła, że to nie jest dla niej, chwyciła za te kijki, zapisała się na kilka pierwszych zajęć, bo to też taka osoba, która profesjonalnie lubi do niektórych rzeczy podchodzić.
Technicznie.
Bardzo, tak, żeby sobie krzywdy nie zrobić, więc zapisała się na zajęcia i zaczęła uczestniczyć w nich z innymi osobami w swoim wieku. Patrz, wiek średni. Ona teraz jeździ na zawody. Uczestniczy właśnie w takich rozgrywkach sportowych. Sprawia jej to dużo radości. Ba, zawsze chciała schudnąć, więc straciła trochę na wadze. I sama twierdzi, że czuje się doskonale i jak to kiedyś powiedziała, muszę to odszczekać, że nie lubię ruchu. Bardzo lubię, więc można.
Jak najbardziej, jak najbardziej. Ja tu jeszcze chcę też powiedzieć, ten Nordic Walking jest na świeżym powietrzu. Proszę zwrócić uwagę.
Czyli propagujemy ruch na świeżym powietrzu, jak tylko się da. A ty jesteś również instruktorem narciarstwa.
Chyba przede wszystkim.
Chyba nawet przede wszystkim, choć raz widziałam cię również na lodowisku, gdzie jeździłaś na łyżwach. Mogę powiedzieć, że z zazdrością patrzyłam na to, jak jeździsz na łyżwach. Ale też należysz do Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa. I tak sobie pomyślałam o tych dzieciach, które jeżdżą na nartach. Jak szybko można takie dziecko wstawić w te buty narciarskie? Od jakiego wieku dziecko może zacząć jeździć na nartach?
Kiedy mu się będzie chciało. Kiedy będzie mu się naprawdę to podobało. Często też słyszę, że buty narciarskie są takie sztywne, takie niewygodne i mogą mieć zły wpływ na układ tam właśnie kostno-mięśniowy takiego malucha, ale przecież ono jest tam, nie wiem, 15-20 minut w takich bucikach, więc no nie ma szans, żeby się coś złego stało. Ja zawsze mówię o tym, że nie możemy takiego malucha wtłoczyć w jednostkę dydaktyczną, więc my nie zachęcamy dzieci do tego, żeby brały udział w jakiejś lekcji z wymaganiami, żeby wymagać od niego takiej nadmiernej koncentracji, może nie nadmiernej, ale on może do tego zupełnie nie być jeszcze gotowy. Także w buty narciarskie to można wkładać i dwulatka, to naprawdę nie jest nic złego, ale w lekcje to można wkładać dziecko, które ma około 4 lat i już ma ten odbiór informacji taki, jakiego my oczekujemy i możemy coś temu dziecku więcej właśnie w tej jednostce dydaktycznej zaproponować.
Tak sobie myślę, że te buty nie na darmo są takimi skorupami, żeby po prostu nie stała się krzywda człowiekowi, który jeździ na nartach. No i te buty narciarskie takiego maluszka różnią się od tych butów dla dorosłego.
Tak, one są niższe, troszkę szersze,
człowieka.
Nie są takie twarde. Oczywiście, że tak.
Ale tak jak powiedziałaś, ruch. Przede wszystkim chęć do tego, żeby się ruszać, żeby to sprawiało przyjemność i radość. A to, że się zmęczymy, to fajnie chyba, co?
Bardzo.
Nie będę ukrywać, że faktycznie ja jestem zwolenniczką ruchu i tak sobie też obserwuję i rodziców, i dzieci, że nasze dzieci uczą się przez naśladownictwo. Więc jeżeli rodzic pokazuje dziecku, że ten ruch dla niego jest ważny, to wtedy dziecko też pewnie chętniej samo podejmie aktywność fizyczną.
No tak już właśnie mówiliśmy o tych wzorcach i to właśnie dotyczy tego, o czym wspomniałaś, czyli jak rodzic się rusza, to i dziecko się będzie ruszać, jak i procesu w ogóle nauczania, bo ono odwzorowuje ruch i ta technika wtedy jest też prawidłowa. Jak jest prawidłowa technika, to się dziecko nie męczy, czy młodzież się nie męczy. wykonawca ruchu się nie męczy i ma taką większą satysfakcję, może dłużej wykonywać dany ruch.
Czyli co, także szanowni tak. państwo, ruszamy się.
Tak.
Dla przyjemności,
i to
dla
na świeżym
zdrowia.
Powietrzu.
I na świeżym powietrzu oczywiście szukamy takich miejsc z racji tego, że teraz jest zima i tego smogu, tego dymu jest trochę więcej, ale jeżeli państwo mają okazję, żeby jednak za to miasto wyjechać, pochodzić sobie po lesie czy po jakichś łąkach, to jak najbardziej.
No ja dodam, że ta zima jest tak urocza, że przecież dookoła, wkoło Poznania my naprawdę mamy dużo takich terenów zielonych i wcale nie trzeba jechać bardzo daleko, także i jeziora, wkoło jeziora. No, trudno mi tutaj zachęcić do łyżwiarstwa na jeziorach, bo to może się skończyć tragicznie, choć kiedyś tak bywało.
Inne zimy też były,
były
prawda?
Inne zimy, ale no, wszelkie ślizgawki, choćby takie gdzieś przy jeziorach, absolutnie proszę nie wchodzić na taflę wodną, ale gdzieś tam właśnie przy jeziorach płytkie. Teraz te mrozy już trwają długo, więc to nie jest aż takie niebezpieczne przy brzegach czy na ścieżkach takie ślizgawki. I skorzystać właśnie z uroków zimy, bo przecież ona jest tak rzadko, a w tym roku jest tak cudna. Poczekajmy jeszcze, może troszkę śniegu spadnie i poszukajmy jej uroku.
No to czekamy na śnieg, a kto wie, może spadnie. Jeśli państwo mają okazję też wyjechać sobie, choćby w góry, to pochodzić. Jeśli państwo nie jeżdżą na nartach, to można pochodzić, albo na biegówkach. Nigdy nie próbowałam, musiałabym spróbować. Chciałabym.
Do biegówek to w ogóle nie trzeba dużo śniegu, także jakby troszkę spadło, to...
Wokół Poznania też są takie tereny, gdzie narciarze biegowi uprawiają właśnie narciarstwo biegowe i można to wokół Poznania również robić, więc jeśli ten śnieg się pojawi, to proszę spróbować, może ja spróbuję, kto wie. Ja tobie bardzo dziękuję za tę rozmowę, bo może ona będzie jakimś początkiem albo taką iskierką dla tych z państwa, którzy gdzieś tam się wzdrygają albo przestali ruszać się. Spacer wieczorem, nawet taki 2-3 kilometry, przejść się spokojnie, pomaszerować, od razu lepiej się śpi, prawda?
Oczywiście. Zachęcamy.
Zachęcamy państwa. Lena Elegańczyk-Kot, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, a także Wielkopolska Szkoła Narciarstwa oraz Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa była moim gościem. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni, więc bardzo ci dziękuję i mówię do usłyszenia.
Do usłyszenia.
I dobranoc.
Bardzo dziękuję raz jeszcze. Dobranoc.
Serce i umysł.
Just lose my nerve as I've done from the start. Every little thing she does is magic. Everything she do just turn me on. Even though my life before was tragic, now you know my life for her goes on. To tell the story of a thousand rainy days since we first met. It's a big enough umbrella, but it's always me that ends up getting wet. Every little thing she does is magic. Everything she do just turn me on. Even though my life before was tragic, now you know my love for her goes on. in some old-fashioned way. All my silent fears will grip me long before I reach the phone, long before my tongue has jetted me. Must I always